a i w obronności. Architektura selekcji i pułapki pewności. Współczesna sztuczna inteligencja w systemach sensorowych i obronnych przestała być jedynie narzędziem. Stała się reżimem filtrowania rzeczywistości, który brutalnie narzuca ramy ludzkiemu rozumieniu pola walki. Refleksja nad obecnością sztucznej inteligencji cierpi dziś na osobliwą chorobę języka. Z jednej strony serwuje się nam opowieści o autonomii, które brzmią jak zapowiedź metafizycznej emancypacji maszyny. Z drugiej zaś próbuje się sprowadzić sztuczną inteligencję do roli zwykłego młotka. Obie te metafory są poznawczo jałowe. W praktyce operacyjnej sztuczna inteligencja jest przede wszystkim architekturą selekcji. To system aktywnie filtrujący sygnały, hipotezy i priorytety, zanim w ogóle dotrą one do ludzkiej świadomości. To ona decyduje, co w gąszczu danych zasługuje na uwagę, a co zostanie skazane na cyfrowy niebyt. W tym sensie sztuczna inteligencja nie jest ani osobą, ani instrumentem. Jest reżimem, który narzuca ramy rozumienia pola walki. Etyka sztucznej inteligencji nie może być traktowana jako estetyczny dodatek do twardej inżynierii. Musi stać się rygorystyczną teorią odpowiedzialnego porządkowania mocy obliczeniowej w warunkach skrajnej niepewności. Kto nie potrafi dostrzec tej różnicy, ten myli głęboką transformację epistemiczną z prymitywnym marketingiem technologii. Prawdziwe wyzwanie leży w zrozumieniu, że każda redukcja złożoności, czyli proces upraszczania świata przez algorytm w celu umożliwienia szybkiej reakcji, jest w istocie aktem politycznym i moralnym. Odpowiedzialność pozostaje domeną wyłącznie ludzką i nie podlega żadnej formie outsourcingu na rzecz maszyn. Nie wynika to z faktu, że człowiek jest istotą kruchą, lecz z fundamentalnej natury pojęcia winy i kary. Odpowiedzialność nie jest własnością obliczeniową, lecz statusem normatywnym, nierozerwalnie związanym z podmiotowością. Algorytm może z niezwykłą precyzją minimalizować funkcję kosztu, szacować prawdopodobieństwo, czy wyłuskiwać wzorce z szumu informacyjnego. Może nawet produkować przekonujące uzasadnienia dla własnych rekomendacji. Nie może jednak w sensie ścisłym odpowiadać wobec kogokolwiek, ponieważ nie posiada sprawstwa moralnego ani zdolności do odczuwania ciężaru zobowiązania. Maszyna nie zna wstydu i nie posiada zdolności do ponoszenia konsekwencji własnych czynów. Właśnie dlatego antropomorfizacja sztucznej inteligencji jest błędem intelektualnym i cynicznym mechanizmem rozmywania odpowiedzialności instytucjonalnej. Należy traktować ją wyłącznie jako produkt i narzędzie, jeśli chcemy, by odpowiedzialność twórców i operatorów pozostała egzekwowalna. Centralne pytanie etyki sztucznej inteligencji brzmi znacznie ostrzej, niż chcieliby tego futuryści. Czy wdrożenie algorytmów realnie zwiększa ludzkie sprawstwo, czy też redukuje człowieka do roli ceremonialnego świadka procesów, których już nie ogarnia? W systemach bojowych i wywiadowczych prawdziwym przeciwnikiem nie jest sama automatyzacja, lecz automatyzacja podszywająca się pod kontrolę. Operator może pozostawać w pętli decyzyjnej tylko nominalnie, stając się biologiczną pieczęcią na wyrokach wydanych przez kod. Jeśli rekomendacja systemu jest zbyt szybka i zbyt złożona, by można ją było zakwestionować w czasie rzeczywistym, zgoda człowieka staje się pustym rytuałem. Tę pułapkę opisuje pojęcie automation bias, czyli tendencja operatorów do bezkrytycznego ufania wynikom generowanym przez algorytmy, nawet gdy są one ewidentnie błędne. W takim układzie człowiek przestaje kontrolować system, a system zaczyna kontrolować zakres tego, co człowiek może jeszcze sensownie zanegować. Aby temu zapobiec, konieczne jest wdrożenie standardu Meaningful Human Control, czyli nadzoru, w którym człowiek posiada realną, a nie tylko liturgiczną możliwość interwencji. Nie chodzi o fizyczną obecność przycisku stop, lecz o zdolność rozumienia, przerwania i odrzucenia decyzji maszyny. W przeciwnym razie human in the loop staje się liturgią odpowiedzialności bez odpowiedzialności, gdzie winnego szuka się w kodzie, a nie w gabinetach. W tym kontekście pojawia się koncepcja wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, znanej jako XAI. Nie jest to luksus dla akademików, lecz warunek operacyjnej trzeźwości. W zastosowaniach typu ATR, czyli systemach automatycznego rozpoznawania celów, wizualizacje takie jak mapy ciepła pełnią funkcję krytycznego punktu zaczepienia. Ich zadaniem jest uchylenie wieka czarnej skrzynki, aby człowiek nie stał się ślepym notariuszem rekomendacji modelu. Programy badawcze, takie jak DARPA XAI, od lat podkreślają, że sukces uczenia maszynowego ogranicza nie tylko trafność, ale przede wszystkim niezdolność systemu do przedstawienia zrozumiałych powodów działania. Bez tej przejrzystości każda innowacja staje się jedynie nowym rodzajem poznawczego więzienia. Równocześnie musimy zachować zdrowy sceptycyzm, gdyż XAI nie jest magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów. Mapy istotności mogą wskazać, które dane miały znaczenie dla modelu, ale dają tylko ograniczony wgląd w to, jak zostały one przetworzone. Innymi słowy, XAA nie jest oknem na duszę modelu, lecz latarką skierowaną w stronę mechanizmu, który nadal pozostaje częściowo zacieniony. To już dużo, ale zbyt mało, by popaść w technologiczną dewocję. W świecie zaawansowanych sensorów niezwykle łatwo jest ulec pokusie mierzenia tego, co mierzalne, zamiast tego, co rzeczywiście decydujące. Algorytm może legitymować się imponującą statystyką trafień, a jednocześnie strategicznie rujnować proces decyzyjny, jeśli produkuje niebezpieczne złudzenie niezawodności. Komputer, jak każdy współczesny biurokrata, bywa szczególnie groźny wtedy, gdy myli pewność z kompetencją. Z tej perspektywy klasyfikacja sygnałów przestaje być wąsko technicznym zagadnieniem rozpoznawania wzorców, a staje się rdzeniem nowej ekonomii politycznej percepcji. W teatrze współczesnych działań informacja jest walutą, a szybkość jej obróbki wyznacza bogactwo dostępnych opcji strategicznych. Kto klasyfikuje lepiej, ten widzi wcześniej, zyskując luksus czasu, którego brakuje przeciwnikowi. Jest to gra o marże, w której sensor staje się najważniejszym aktywem w portfelu dowódcy. W klasyfikacji akustycznej spektrogram staje się obrazem, a sieci neuronowe przestają być architekturą do rozpoznawania zdjęć kotów, zaczynając pełnić rolę filtra przemocy i atrybucji źródła. Podobną ewolucję obserwujemy w radiolokacji, gdzie następuje przejście od analizy pojedynczych impulsów ku sekwencjom o znacznie wyższym poziomie abstrakcji. Materiał źródłowy słusznie wskazuje, że w świecie zwinnych radarów analiza na poziomie samych liter sygnałowych okazuje się dziś niewystarczająca. Dopiero sylaby, słowa i gramatyka emisji ujawniają głęboką logikę działania obcego systemu. To jeden z najciekawszych wątków współczesnego wywiadu elektronicznego, czyli ELINT. Emiter nie jest już tylko źródłem suchych parametrów, lecz staje się nadawcą unikalnego stylu operacyjnego. Nie odczytujemy już jedynie częstotliwości czy szerokości impulsu. Odczytujemy zachowanie, co sprawia, że współczesny wywiad elektroniczny coraz mniej przypomina katalog motyli, a coraz bardziej hermeneutykę maszyn. Łańcuchy Markowa i sieci LSTM nie tyle rozpoznają urządzenie, ile rekonstruują jego zwyczaj i ukrytą intencję. A zwyczaj zdradza o naturze aktora znacznie więcej niż jakakolwiek oficjalna deklaracja. Ten zwrot od parametrów do zachowania ma kolosalne znaczenie strategiczne w dobie walki radioelektronicznej. Współczesny radar zwinny jest systemem, który za wszelką cenę nie chce być rozpoznany po jednej pozie. Zmienia konfigurację, adaptuje fale i rekonfiguruje cykle pracy. Próba ujęcia takiego obiektu wyłącznie przez statyczny słownik jest analogiczna do próby scharakteryzowania człowieka na podstawie jednego odruchu źrenicy. Paradygmat naukowy przesuwa się zatem od ontologii sygnału ku pragmatyce emisji. Nie pytamy już tylko, jaki parametr ma impuls, lecz jaką funkcję pełni on w sekwencji i w jakim reżimie zarządzania zasobami powstał. Właśnie dlatego Open Set Recognition, czyli zdolność klasyfikatora do rozpoznawania zjawisk spoza znanego katalogu, staje się tak fundamentalna. Klasyfikator, który każdą nowość na siłę przypisuje do znanego wzorca, jest nie tyle inteligentny, ile niebezpiecznie zarozumiały. W wywiadzie elektronicznym pycha algorytmu to najkrótsza droga do fałszywej pewności. Prawdziwa inteligencja systemu objawia się w jego pokorze wobec danych, których nie potrafi jednoznacznie zinterpretować. Dochodzimy tu do problemu planowania misji i zarządzania zasobami, czyli dynamicznej administracji czasem i mocą sensora w warunkach wewnętrznej konkurencji zadań. Każda milisekunda czasu pracy wiązki jest wyborem ekonomicznym dokonywanym pod presją niedoboru. Radar stał się przedsiębiorstwem działającym w warunkach permanentnego kryzysu alokacyjnego. Kategoria quality of service ma w tym obszarze znaczenie o wiele głębsze, niż sugerowałby to suchy żargon. Jest ona próbą przetłumaczenia niewspółmiernych jakości na wspólną skalę użyteczności operacyjnej. Gdy inżynierowie mówią o warunkach optymalności, nie opisują wyłącznie problemu matematycznego. Opisują politykę wyboru tego, co system uzna za warte swojego ograniczonego czasu. Nowoczesne zarządzanie zasobami w sieciach sensorów należy czytać jako teorię państwa w miniaturze. Każdy system musi rozstrzygać wewnętrzny konflikt pomiędzy funkcjami, które wszystkie zgłaszają absolutne pierwszeństwo. W tym miejscu algorytmy nie są jedynie technikami obliczeniowymi, lecz konstytucjami maszynowej suwerenności. Ustalają one, jak przekładać dobro całości na konkretną dystrybucję środków w warunkach konfliktu interesów. Z perspektywy prawnej i politycznej jest to fascynujące, ponieważ pokazuje, że nawet tam, gdzie rządzi algebra, ostatecznie powraca kwestia wartości. Nie istnieje coś takiego jak neutralna alokacja w warunkach niedoboru. Każda architektura optymalizacyjna jest zakamuflowaną teorią priorytetów. Systemy, podobnie jak imperia, najwięcej mówią o sobie nie w oficjalnych deklaracjach, lecz w strukturze swojego budżetu. To właśnie tam ukryta jest prawdziwa hierarchia ważności, która steruje okiem maszyny. Sztuczna inteligencja nie usuwa niepewności z pola walki, lecz jedynie zmienia cenę, jaką płacimy za jej ignorowanie. Prawdziwy test dla nowoczesnych instytucji nie polega na tym, jak precyzyjnie maszyny potrafią liczyć, lecz na tym, czy człowiek zachowa odwagę, by w decydującym momencie powiedzieć maszynie nie. W świecie wiecznej zmienności nasza podmiotowość jest jedynym zasobem, którego nie da się zoptymalizować ani poddać outsourcingowi.